Największe bogactwo to robienie tego, co kochasz. Odkryj w sobie drogocenną perłę, czyli o pasjach w życiu człowieka. Zaprasza ksiądz Mateusz Puchała.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy Państwa w kolejnej odsłonie naszego programu radiowo-telewizyjnego pod tytułem Odkryj w sobie drogocenną perłę, czyli o pasjach w życiu człowieka. Przeżywamy teraz szczególny czas, czas bardzo trudny dla naszej ojczyzny, dla całego świata. Jest to czas walki z pandemią koronawirusa. Jesteśmy zachęcani do tego, aby pozostać w domu. I właśnie ten czas, który spędzamy w naszym domu, może być dobrą okazją, dobrą sposobnością do tego, żeby odkryć w sobie jakiś potencjał czy pasję. Dotychczas w naszych audycjach, w naszych spotkaniach mówiliśmy o różnych pasjach, pasjach, które są bardzo różnorodne. Mówiliśmy o pasji rowerowej, o pasji motocyklowej, o sportach zimowych. A dzisiaj chcemy spojrzeć na zupełnie inną pasję, właśnie te warunki pozostania w domu. One na pewno sprzyjają, żeby taką pasję odkryć. W naszym studiu bardzo serdecznie witamy księdza doktora Adama Kraskę, kapłana diecezji kaliskiej, dyrektora Zespołu Szkół Technicznych diecezji kaliskiej, a także poetę. Szczęść Boże, księże Adamie.
Szczęść Boże.
Na samym początku pragnę nadmienić, że z księdzem Adamem znamy się bardzo dobrze, bo jesteśmy kolegami kursowymi. Razem przygotowywaliśmy się do kapłaństwa, wzrastaliśmy w powołaniu. Teraz też mieszkamy po sąsiedzku, także te drogi nasze jakoś cały czas się krzyżują. Księże Adamie, cieszymy się, że odpowiedział ksiądz na nasze zaproszenie. Cieszymy się, że możemy się spotkać w naszym studio. I zanim przejdziemy do tego właściwego tematu, a więc kiedy przejdziemy do rozmowy na temat poezji, chciałbym księdza zapytać o to, czy pasja w ogóle jako taka w życiu człowieka jest ważna, bo mam takie wewnętrzne przekonanie, wydaje mi się, że każdy człowiek bez wyjątku powinien mieć swoją pasję, która go inspiruje, rozwija i tak dalej.
Tak, uważam, że pasja to taka próba dialogu z człowiekiem, z ludzkością, ze światem na swój sposób. Tak jak praca rozwija człowieka, to słynne, będziemy mówić o poezji, więc słynne słowa Norwida, bo to jest piękno, aby zachęcało do pracy, praca by się zmartwychwstało. Tak samo pasja jest formą upiększania tego świata i dialogu z tym światem. Nie wiem, nawet prosty wędkarz, który jedzie łowić, prosty, przepraszam za to określenie, bo wiem, że niektórzy rzeczywiście rozwijają tę pasję.
Są specjalistami w tej dziedzinie.
Tak, jadą łowić ryby, łączą się z przyrodą. Najczęściej te osoby bardzo kochają przyrodę, kontakt ze świeżym powietrzem i w taki sposób kontaktują się z rzeczywistością, gdzie być może praca i dom nigdy by nie rozwijało w nich tej cząstki, która powoduje, że dalej w jakiś sposób swoje człowieczeństwo rozwijają. Więc uważam, że każdy powinien mieć jakąś pasję, oddać się jej na tyle, ile jest to możliwe. Wiadomo, że często pasja nie przynosi chleba do domu i trzeba pracować. Bardzo na pewno są szczęśliwe te osoby, które i rozwijają pasję i za to dostają pieniądze. No, zasadniczo tak nigdy się to nie pokrywa, ale uważam, że jest to wymiana doświadczeń, kontakt z innymi ludźmi, rozwój na pewno swojego wnętrza i powinniśmy tworzyć, rozwijać się, kontaktować się z inną rzeczywistością. Mi to bardzo pomaga, jeżeli mówimy o poezji.
Tak, księże Adamie, no właśnie, jest ksiądz kapłanem, jest ksiądz poetą i poezja to temat naszego dzisiejszego spotkania, ale znam księdza i wiem, że oprócz poezji ma ksiądz inne pasje, inne zainteresowania, pasja sportowa, chociażby, nie wiem, jazda na rowerze, jakieś wycieczki górskie, jazda na nartach. To są takie pasje troszeczkę pośrednie, ale one też chyba w życiu księdza są ważne.
Oczywiście, może nie wyglądam, że na takiego, który uprawia jakiś sport, ale rzeczywiście staram się jakoś być aktywnym. Staram się również oderwać od rzeczywistości. Myślę, że taki reset trochę umysłu to jest dla zdrowia. Zresztą Pamiętam taką jedną z nauk ojca duchownego w seminarium, kiedy mówiłem o pewnych tam problemach na spowiedzi, mówi, wyśpij się, wyjedź, to ci dobrze zrobi. Także w tym życiu duchowym jest to nam potrzebne. My pracujemy zdecydowanie za dużo. Być może ten czas, który jest teraz, nam to uświadamia, czy warto zamieniać kontakt z drugim człowiekiem, bycie razem na 12-godzinny dzień pracy i przedmioty materialne, czy warto dla nich starać się kosztem rodziny. I generalnie dlatego warto mieć taką swoją odskocznię na tyle, ile jest to możliwe, i żeby wtedy lepiej się funkcjonuje, lepiej wraca. No, ktoś mądry, bo też mam związek z edukacją, wymyśli wakacje, które mają być formą w jakiś sposób odpoczynku. I rzeczywiście jest to potrzebne. W tym roku tego nie doświadczam, ale kiedy zbliżał się już maj, to zmęczenie materiału już było widoczne. I ten nowy entuzjazm, który się łapie po urlopie, na pewno jest potrzebny.
Chcę teraz już zapytać bardzo konkretnie o poezję. Kiedy ta pasja się zrodziła? Bo pamiętam, że w seminarium już ksiądz pisał wiersze. No właśnie, czy bardziej ksiądz był zawsze humanistą, aniżeli matematykiem? Jak to wyglądało? Kiedy właśnie ta miłość do filologii polskiej, czy właśnie do poezji się zrodziła? Czy to było w młodzieńczych latach, w czasach seminaryjnych, czy dopiero w kapłaństwie?
Pisałem już w szkole średniej. Na pewno taką przestrzenią na piękno, na sztukę, a także literaturę otworzyły Poloniński, czy to w szkole podstawowej, później w średniej, jakaś ta fascynacja. Zawsze uważałem, że jestem umysłem ścisłym. Pisałem też maturę z matematyki i uważałem, że w tym kierunku się będę jakoś konkretyzował. Natomiast sytuacja seminarium, czyli studia teologiczne są typowo humanistyczne, też rozwijały moją pasję. I zaczęło się w szkole średniej, jakieś tam liścików miłosnych, jak to każdy gdzieś tam się zakochiwał. Seminarium zacząłem się tym zajmować już trochę bardziej na poważnie, chociaż jeszcze z taką dozą do szuflady, że sobie pisaliśmy. Mieliśmy taki, w kontaktach z seminarium poznałem kilku kolegów, którzy też coś tam tworzyli. Zaczęliśmy się spotykać, dzielić swoimi wypocinami pierwszymi i tak powoli dorastało do tego, że postanowiliśmy w trójkę z Bartoszem Wawrzyniakiem, który nie ukończył seminarium, i z księdzem Sebastianem Baranem wydać tomik poezji. Każdy miał tam swój dział, do którego przeznaczył swoje wiersze. Chcieliśmy wtedy, aby to, nie robiliśmy tego dla sławy, chcieliśmy dzięki temu pomóc. Budował się wtedy Dom Samotnej Matki tutaj w Kaliszu i pamiętam, że dostaliśmy na druk od jednego europosła i całość zysku, który klerycy gdzieś tam sprzedawali przy parafiach, szło na Dom Samotnej Matki. Ostatnio przechodząc przez seminarium zobaczyłem jeszcze właśnie podziękowanie z Caritasu za dar tej jakby małe cegiełki w budowę. I to były takie początki, których się też jako jakościowo wstydzę, bo uważam, że te wiersze są kiepskie. Znaczy zawsze się, ja mam coś takiego, że trzeba dążyć do ideału. Te nie były takie, jakbym chciał, wiersze. Natomiast gdzieś potem w pracy kapłańskiej spotykałem ludzi, którzy, a ja mam księdza tam pierwszy tomik.
Pamiętam niedzielę powołań, kiedy się jeździło i właśnie te tomiki poezji też zabieraliśmy ze sobą.
Tak. To jest tomik Więźniowie Nadziei. Być może nasi słuchacze i widzowie gdzieś mają na półce ten tomik.
Z dedykacją.
Też być może z dedykacją. I pamiętam, że kiedy poszedłem na pierwszą parafię, przyszedł do mnie pani, która mówi, mam księdza Tomik i bardzo, bardzo się z tego faktu ucieszyłem. Pamiętam, że jeżeli chodzi o recenzje różnych osób, to raczej były kiepskie tych naszych wierszy, ale pamiętam, jeden z tutaj z aktorów kaliskich powiedział, nie przejmujcie się, każdy wielki poeta pierwszy tomik wyrzucał do kosza. Więc piszcie dalej, bo to rozwija. No i tak później dalej pisałem do szuflady i aż w końcu poznałem mojego pierwszego wydawcę, który wziął, zainteresował się tymi wierszami i tak powstał pierwszy tomik Stwórco Czekania. Dzisiaj już mam 3 takie swoje osobiste tomiki. Gdzieś niektóre wiersze są w innych tam tomikach przy jakichś zbiorowych pracach, ale 3 są moje i teraz dojrzałem też do tego, aby podpisać umowę już z dystrybutorem tomików. Poszły one w świat. No i też zostałem namówiony do wydania audiobooku, który ukaże się w maju. Może pokażę. Tak. Na razie mam papierową, bo dopiero dzisiaj tak będzie wyglądać cała okładka tego audiobooku. On dzisiaj idzie do
Wytłoczenia, tak?
Tak, to fachowo się nazywa, ale chyba tak. Więc płyta ma ukazać się gdzieś po weekendzie majowym. Oczywiście Radio Rodzina jest patronem medialnym.
Tak, bardzo się z tego cieszymy.
Medialnym tej płyty.
Księże Damie, można powiedzieć, że poezja dzisiaj w XXI wieku jest takim tematem niszowym. Pewnie nie każdy sięga po poezję, ale z drugiej strony, no właśnie, ten czas, który teraz przeżywamy, można powiedzieć, że świat się zatrzymał. Może właśnie sięgamy po dobrą książkę, sięgamy po dobrą literaturę i właśnie z tej poezji, którą ksiądz nam daje, czy inni właśnie poeci, może do nas płynąć także nadzieja. I chyba taka jest rola poezji, żeby właśnie krzepić serca. Jaką tematykę ksiądz podejmuje w swojej poezji? Czy ona jest różnorodna? Możemy przypuszczać, że ona także dotyka Pana Boga, bo tak chyba jest.
Tak. Ja wiadomo, że każdy chwali swoje dzieło, dlatego odpowiadając na to pytanie, bardziej będę się posługiwał się komentarzami innych, którzy gdzieś komentowali moje wiersze. I gdzieś jakbym takim wspólnym mianownikiem tych wszystkich wierszy jest obrona wartości. I to rzeczywiście mi przyświeca, obrona różnych wartości, które są, nas otaczają i są ważne w życiu, aczkolwiek w ostatnim czasie przez różne nurty filozoficzne te wartości są odrzucane. I ja uważam, że powinniśmy wracać do tego, co jest obiektywne, z czym możemy się skonfrontować jako ludzie, bo nasze sumienia nie są obiektywne. Jeżeli chodzi o Pana Boga, to dla niektórych mogę, w jakiś sposób zgorszyć, ale ja mam bardzo indywidualną, specyficzną relację z Bogiem w swoich wierszach. To nie jest wszystko tak, że jestem cacy i uczesany, tak jak to powinno być w rębach. Czasem zadaję Bogu pytania przez wiersze, trudne, ale przecież każdy człowiek gdzieś dochodzi do sytuacji, w którym konfrontuje się, czy nawet walczy z Bogiem, kiedy go doświadczają różne historie życiowe. I myślę, że powinniśmy też o tym mówić, że Bóg chce przede wszystkim szczerości od nas, bo to jest nieautentyczne, kiedy idziemy się modlić, odmawiamy formuły modlitwy, wszystko jest dobrze, a w sercu na przykład mamy żal, bo ktoś odszedł, bo coś nam się nie udało. I taka modlitwa, uważam, jest nieszczera. Jeżeli jesteś zdenerwowany na Boga, to trzeba przez modlitwę mu to powiedzieć, tak? Znamy sytuację biblijną walki Jakuba z Bogiem, który uparł się, że Bóg musi mu pobłogosławić. I myślę, że w twórczości gdzieś na przestrzeni wieków, gdzieś to zmaganie się z Bogiem jest. I dopóki w jakiś sposób nie dochodzimy do tego momentu, kiedy o Bogu zapominamy, czy odrzucamy od Niego, czy wręcz Go negujemy, czy bluźnimy, to takie zmaganie się z Bogiem, myślę, że jest cenne. I człowieka nadaje człowiekowi charakter. Dlatego tak to są. Znam tą słynną, przywołuję też sytuację z filmu Forrest Gump, bo też trochę filmy się interesuje, jak ten porucznik przyjechał do Forresta łowić te krewetki. Pamiętam ten sztorm na rzece. On wszedł, stracił w II wojnie światowej nogi, uważał, że powinien tam umrzeć. Długo się nie mógł pogodzić z życiem. I ta walka na maszcie z Bogiem uderza i tak dalej. To tak mi przyświecało, że ten... I na drugi dzień, kiedy ta burza ustała, ten człowiek był pojednany z Bogiem i zaczął kochać życie. I myślę, że wiele takich konfrontacji w nas musi się odbyć i to jest szczere i autentyczne. A natomiast niezabieranie na modlitwę swoich spraw, z którym żyje, to jest nieszczere.
Księże Adamie, wydaje mi się, że forma poezji może być także sposobem dotarcia dzisiaj do ludzi, którzy no, może są różnorodnie nastawieni do Pana Boga. No właśnie te pytania, które ksiądz stawia, no właśnie ktoś czytając księdza poezję może powiedzieć, no tak, ja sobie stawiam podobne pytania i myślę, że kapłaństwo i poezję możemy połączyć, że nie ma tutaj takiej sprzeczności. Raczej łączymy tutaj kapłaństwo, tą posługę kapłana i poezję, która staje się narzędziem w księdza ręku.
Tak, czasem zastanawiam się, czy jakiś wiersz powinienem publikować, szczególnie czasem mam zlecenia wierszy na audiobooku, czy we Wrześniu Mijanie jest taki wiersz, który napisałem rodzicom na kolejną rocznicę ślubu. Być może ktoś mówi o miłości, o ksiądzu miłości, ale uważam, że powinienem wszystkich tematów dotykać w twórczości. Oczywiście te, które rzeczywiście są nam potrzebne, a myślę, wydaje, że miłość jest taką formą. Ale rzeczywiście nie ma tej sprzeczności z kapłaństwem. Zresztą wielokrotnie to powtarzam, że poezja pomaga mi także w homiliach i kazaniach. Rzadko cytuję swoje wiersze na ambonie, ale sposób myślenia, czyli konkretyzowania spostrzeżeń, żeby to nie było obicie teologicznej piany, a rzeczywiście konkretnie mówienie. No i rzeczywiście poeci mają coś takiego, że w małych liczbie słów potrafią wyrazić wiele treści. I myślę, że też tak powinno wyglądać kazanie, że nie da się wszystkiego powiedzieć. Powinni człowiek wyjść z Eucharystii i ciągle mieć w głowie to kazanie. Zresztą ja tak uwielbiam wyjść z kina, kiedy film się kończy, a ja ciągle o nim myślę i to znaczy, że ten film w jakieś piętno na mnie odcisnął. I uważam, że poezja, też kazanie, które jest pewną formą wyrazu, też powinien być czymś takim. I dlatego poezja i sposób przepowiadania Ewangelii mi akurat pomaga i rzeczywiście jest to potrzebne.
Chciałbym teraz zadać bardzo trudne pytanie, czy jest ksiądz bardziej poetą czy kapłanem, a może inaczej, że nie byłoby poezji Adama Kraski, gdyby nie było jego kapłaństwa. Możemy taką tezę wysunąć?
Trudno mi dzisiaj mówić, co by było, gdyby ten, ale przede wszystkim poezja jest czymś dodatkowym. Nie było jeszcze takiej sytuacji, w której bym odrzucił jakąś formę posługi kapłańskiej, bo muszę napisać wiersz. Uważam, że jest to potrzebna forma, ale jest to tak hobby czy zainteresowanie, więc bardziej bym uważał kapłaństwo, później poezja. I myślę, że to jest dobre połączenie i tak powinno zostać. A wracając jeszcze do tego tematu, rzeczywiście no, poezja jest nie dla wszystkich. Prozę czyta się łatwiej i myślę, że styl życia dzisiejszy, kiedy chcemy coś szybko, to rzeczywiście poezja jest cierpliwa. Poezja musi dojrzewać, do poezji się wraca kilka razy, trzeba ją analizować, przemyśleć, dlatego nawet przemedytować, dlatego jest to grono poetów mniejszości i chyba rzadko który poeta w Polsce może sobie pozwolić, żeby żyć z tego. Zasadniczo być może nobliści mogli sobie na to pozwolić, ale generalnie jest tak, że poezja to jest czymś co jest dodatkiem i nie można, trudno z tego wyżyć.
Księże Adamie, na pewno tą inspiracją dla księdza jest Pan Bóg, ale czy sięga ksiądz także po poezję Karola Wojtyły, księdza Tischnera i tak dalej?
Sięgam do różnych poetów, akurat tych wymienionych przez ciebie to rzadko. Czytałem oczywiście Karola Wojtyły. Jego poezja jest bardzo filozoficzna. Zresztą to też Karol Wojtyła powiedział, że być może gdyby nie został papieżem, to nawet by to gdzieś tam w szpargałach szuflady zostało, bo chyba by tego nie wydał. Dobrze, że to wydał, bo jest wiele utworów cennych. To strumień, którym się idzie pod górę, jest bardzo, bardzo metafizyczny i pięknym sformułowaniem ludzkiego losu. Ale bardziej tutaj sięgam do Norwida. Też jest to poezja trudna, ale podoba mi się ten autentyzm jego życia. Nigdy nie był sławny, dopiero po śmierci. I ta poezja też jest godna zauważenia, więc na pewno generalnie do polskich poetów sięgam. trudną, chociaż czytam gdzieś innych obcojęzycznych poetów, ale poeci polscy, ci z głównego nurtu, to nie są mi obci. Czasem porównywalny, bo jak ksiądz, to musi być porównywalny do Twardowskiego, też nie chcę być w taki sposób porównywalny, chociaż ten zachwyt przyrodą i pięknem gdzieś tam, to też w moich wierszach jest i to jest takie Twardowskie.
Chciałbym teraz zapytać księdza o ten dorobek literacki, bo kilka tych tomików zostało już wydanych. Mamy tutaj przed sobą kilka egzemplarzy. Ksiądz sam wie lepiej, jaka tematyka jest poruszana w tych tomikach. Jakby ksiądz dokonał takiej autoprezentacji swojego dorobku literackiego?
Generalnie to nie było to wymuszone, natomiast te trzy moje tomiki wierszy to taki tryptyk, gdzie z formą, tematem, którym się gdzieś tam przewija, to jest takie gdzieś forma czekania, oczekiwania, jak stwórco czekania, pragnienie doczekań, wrzesień mijania, czyli z czasem. I też tak mój wydawca gdzieś próbował odnieść te tomiki do pór roku. Pragnienie niedoczekań, lato, wrzesień mijania to oczywiście jesień, mamy zimę, pragnienie doczekań i została jeszcze wiosna. Jakby bazując na harmonii tej boskiej zmiany pór roku i tak dalej, tej harmonii, więc one mają takie gdzieś tam tematy wspólne. Czy czwarty będzie o wiośnie i będzie nawiązywał do tego nie wiem, piszę. Kilka nowych wierszy będzie już na audiobooku, natomiast te trzy wiersze, te trzy tomiki poprzednie, to tak można gdzieś scharakteryzować, a w każdym z nich są różne partie wierszy. Zasadniczo one są takie dosyć schematyczne. Każdy tomik ma trzy rozdziały do jakiejś formy. Ten na przykład pragnienie doczekań to forma listów, stwórco czekania to forma rozdziałów, czyli jest tam o wierze, o radości i chyba o miłości, z tego co dobrze pamiętam. I wrzesień mijania to też forma trzech rozdziałów, który tu już ma swoje tytuły: Świat Don Kiszotów, Jest, który jest i Stopy wędrówek koślawych. To są takie schematy tych tomików, natomiast każdy myślę, że znajdzie coś dla siebie. Wiem, że wiersze moje są trudne do interpretacji i często niezrozumiałe, ale nie chcę pisać czegoś prostego, lakonicznego.
Księże Adamie, nie wiem, czy ksiądz lubi proklamować swoje wiersze, ale korzystając z okazji, chcielibyśmy teraz księdza poprosić właśnie o odczytanie kilku wierszy, które może, nie wiem, jakoś najbardziej księdza dotykają, które najbardziej się podobają. Myślę, że to będzie też taki prezent świąteczny dla naszych słuchaczy i dla widzów naszej diecezjalnej telewizji.
Chętnie sprzedam, mówiąc brzydko i kolokwialnie, moje wiersze. Chciałbym wybrać takie wiersze na ten czas.
Czyli nie zabraknie nadziei?
Nie.
Na to liczymy.
Bezbronny list. Zapadła ciemna noc. Coś gorszego niż noc. Jest naprawdę ciemną. Z oddali jęków, z pożądań smutnych oczu budzi się płomień. Bucha ciepłem w mrok pewny zwycięstwa. On nawet nie oparzy. Potęga ciemności, nikły blask, jak rycerz w pojedynkę idący przeciw armii. Na płomiennych barkach nosi ciężar całego świata. Bezbronny. A ciemność nie jest już taka ciemna.
Dziękujemy.
I chciałbym jeszcze, mam nadzieję, że szybko mi to pójdzie znalezienie, chciałbym jeszcze zacytować taki wiersz na ten czas, o niedzieli zmartwychwstania, poranek niedzielny, tak go zatytułowałem, ale szukam. Niedzielny poranek jest 34. To też taki dar, myślę, że świąteczny, wielkanocny. Cisza nieboszczka unosi się w mieście walki. Dziś po święcie wyjścia z niewoli, a wszyscy pochowani w domach. Strach histerycznie bije echem wnętrz ludzkich. Podnieśli rękę na skarb i struchlały im duszę. Pastelowy róż i fiolet ozdabiają nieboskłon i cieniutką smugę świeżo narodzonego światła. Oświetlają kamienistą drogę, nabłyszczając zeschniętą krew. W oddali chrupocze odsuwany kamol, pragnieniem przepadłych pokoleń, serc zatwardziałek po stokroć. Stworzenie raz jeszcze stwarzane, ptaki kwilą świeżym tchnieniem, Krzewy krzepią się odkrywczą ozdobą, pustynie nie walą piachem w twarz. Zdyszane sapy apostołów odbijają się o szczyt śmiercionośnej góry. Ty też biegnij to zobaczyć.
Bardzo, bardzo dziękujemy. Księże Adamie, nasz program powoli dobiega końca. Chcemy też zapytać o plany. Liczymy na czwarty tomik poezji. Cieszymy się, że właśnie ten audiobook niedługo będzie już dostępny dla odbiorców. No właśnie, jakie ma ksiądz plany? Cieszymy się także, że raz w miesiącu prowadzi ksiądz audycję także na naszej antenie. Audycję w takim klimacie poetyckim. Na początku było słowo. Jakie plany rodzą się w serca księdzu?
Więc tak, no na pewno będę się cieszył tą płytą. Mhm. Już przesłuchałem tą surówkę tak zwaną i no jakaś tam duma z tego na pewno napawa. Potem myślę też spróbować sił w prozie, bo myślę, że jeszcze trochę i ukaże się taka nieduża książka, ale o losach pewnego Łotra, który się nawrócił, to być może, że jeszcze będzie okazja. Potem trzeci taki plan to właśnie ukończyć czwarty tomik, który się pisze. Myślę, że już większość tych wierszy już jest, ale to jeszcze trochę musi dojrzeć, bo jakoś trudno mi pisać na zamówienie, że na tego i tego dnia będzie. Poezja musi dojrzewać. Ale to są gdzieś moje plany. No i też cieszę się, że ten wydawca gdzieś mnie odszukał, że już chce.
Jest ta współpraca.
Tak. Jest to dosyć taka współpraca trudna, bo wiadomo, że wydawca bierze część zysków ze sprzedaży, ale no jeżeli chce, aby ta twórczość dotarła gdzieś do większych księgarni w Polsce, to jest to jedyna możliwość, więc cieszę się, że ten wydawca się tym zainteresował i chce to czynić.
Księże Adamie, życzymy zatem finalizacji tych dzieł, które zostały powzięte, tej nieustannej inspiracji od Pana Boga, no i cieszymy się, że mogliśmy się dzisiaj spotkać. Mamy nadzieję, że wielu słuchaczy naszego radia, widzów będzie chciało sięgać po księdza poezję i mamy nadzieję, że to spotkanie nie jest ostatnie. Tutaj mamy te plany związane z księdza twórczością, także nasze radio i telewizja jest otwarta i chcemy księdzu towarzyszyć w tym pięknym dziele poetyckim.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i telewizów. Życzę radości paschalnych w tym wielkim tygodniu.
Drodzy Państwo, nasz program dobiega końca. Przypomnę, że naszym gościem był ksiądz dr Adam Kraska, kapłan naszej diecezji, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Diecezji Kaliskiej, a także poeta, bo właśnie taki był temat naszego dzisiejszego spotkania, pasja poezji. Odkryj w sobie drogocenną perłę, czyli o pasjach w życiu człowieka. Zachęcamy także i Was, drodzy słuchacze, drodzy widzowie, do tego, żebyście w swoim życiu, w swojej codzienności potrafili odkrywać te pasje, te dary, które zostały Wam powierzone przez Pana Boga. Do usłyszenia za miesiąc. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma.